Witam Państwa w kolejnym odcinku Debaty Akademickiej, programu, który powstaje z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Ja się nazywam Krystyna Świdzińska i moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Piotr Bojarski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Spotkaliśmy się, żeby dzisiaj porozmawiać o relacjach polsko-litewskich w ostatnich latach. I może na samym początku zaczniemy od tego, czym się zajmuje Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej.
Towarzystwo w statucie ma zapisane i tego się trzyma przede wszystkim kultywować i podtrzymywać kulturę, wiedzę o historii, o przeszłości dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, no oczywiście z naciskiem na tytułowe Wilno i ziemię wileńską, więc to jest główne zadanie. Oczywiście z tym wiąże się mnóstwo innych inicjatyw, o których pewnie będzie okazja porozmawiać, ale są to inicjatywy i z zakresu edukacji, i z zakresu pomocy humanitarnej, i z zakresu też powiedzmy może nie naukowego, chociaż też poniekąd były takie inicjatywy, więc pod tym pojęciem popularyzowania wiedzy o kresach wschodnich i kultury kresowej, wydarzenia artystyczne, mieści się wiele, wiele różnych aktywności.
A od jak dawna działa towarzystwo?
No towarzystwo w tym roku, to jest też ważne i znamienne, obchodzi swoje 35-lecie. Powstało 11 lutego 1989 roku. Tutaj niedaleko w auli Mariana Gotowca było pierwsze zebranie, na które przyjechało ponad 600 osób z całego województwa. To było zebranie założycielskie. I od tej pory towarzystwo w takiej samej formule, czyli w formule stowarzyszenia, funkcjonuje i działa do dnia dzisiejszego.
A czy towarzystwo działa tylko na terenie Warmii i Mazur, czy też podejmuje jakieś takie działania ogólnopolskie?
To znaczy, skupiamy się oczywiście na działaniach na terenie regionu. My musimy mieć świadomość tego, że jest towarzystwo olsztyńskie, ale w mniejszych miejscowościach są podobne stowarzyszenia miłośników Grodna i Wilna, miłośników Wilna i Nowogródka. To są różne nazwy, ale wiem, że takie organizacje funkcjonują i w Szczytnie. Kiedyś przecież Ośrodek Mrągowski, Festiwal Kultury Kresowej, mamy Giżycko, mamy Węgorzewo, więc to nie jest jedyne towarzystwo, powiedzmy o tym profilu, natomiast oczywiście nasze działania mają charakter miejski, ale też jakby ogólnoregionalny, w zależności od konkretnych wydarzeń.
Myślę, że teraz pojawiło się takie pytanie w głowach naszych słuchaczy. Kto może zostać członkiem? Czy to może być każda osoba, czy trzeba spełnić jakieś określone warunki, mieć jakichś na przykład, nie wiem, przodków, którzy zamieszkiwali Litwę, być jakimś pasjonatem, czy po prostu każda osoba może przyjść?
To znaczy, oczywiście przy przyjmowaniu nowych członków nie prowadzimy badań genealogicznych. Nie, absolutnie nie trzeba mieć korzeni wileńskich. Zresztą mamy w swoich szeregach takich członków, którzy takich korzeni w ogóle nie mają i są bardzo aktywnymi osobami. Jeśli chodzi o zaangażowanie w bieżącą działalność, nie. Po prostu należy wypełnić deklarację członkowską i tak naprawdę każdy, kogo interesuje ten obszar naszej kultury, obszar naszej historii, może do towarzystwa należeć, więc absolutnie nie ma żadnych warunków. Ja z tego miejsca oczywiście zachęcam wszystkich do wstępowania do towarzystwa. Deklarację można w naszym biurze pobrać na Kopernika 45/16 w Olsztynie. Zostanie ona wydana, wystarczy ją wypełnić. Prosta deklaracja. I już się jest de facto członkiem towarzystwa, chociaż oczywiście zarząd musi przyjąć taką osobę formalnie w szeregi członków, ale my się cieszymy z każdego nowego członka, który chce z nami współpracować i być z nami.
A ilu jest członków teraz?
No, w tej chwili myślę, że mamy około 60, powiedzmy, członków. No niestety pandemia tutaj zrobiła dużo złego, tak jak w wielu, wielu dziedzinach przed pandemią ta liczba, myślę, dobiegała setki. To teraz jest to około 60 osób.
A może teraz przejdźmy do tego tematu naszego spotkania. Mianowicie chodzi o te relacje polsko-litewskie. Jak one się kształtowały po 1990 roku?
No tak, musimy pamiętać, że w 1991 roku upada Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W Europie Środkowo-Wschodniej wytwarza się zupełnie nowa sytuacja polityczna. Natomiast trzeba zaznaczyć też chociażby fakt próby utworzenia autonomii, polskiego kraju autonomicznego w ramach niepodległej Litwy. To między innymi miały być okolice, nie samo Wilno, ale okolice Nowa Wilejka i okolice tej de facto dzielnicy Wilna już w tej chwili, więc zaczęliśmy od mocnego uderzenia, czyli od próby stworzenia polskiego rejonu autonomicznego. To się ostatecznie nie udało. Być może szkoda, bo pewnie miałoby to wpływ też na wzajemne relacje i dwustronne. No ale jesteśmy razem w NATO. Jesteśmy od 2004 roku, od 1 maja, 20 lat Unii Europejskiej. Czy były przełomowe momenty w stosunkach polsko-litewskich? Nie wiem, trudno mi ocenić, ponieważ te stosunki jakby od początku ich funkcjonowania, czyli tak naprawdę od drugiej połowy XIX wieku, kiedy to po powstaniu styczniowym wyodrębnił się litewski ruch narodowy, no były delikatnie mówiąc trudne, no bo młody nacjonalizm litewski bazował jednak na funkcjonowaniu w kontrze do czy to Polski pozostającej pod zaborami, odcięcia się od dziedzictwa Rzeczpospolitej poniekąd tego polskiego, czy też w kontrze do odrodzonego państwa polskiego w okresie międzywojennym, gdzie tutaj jakby na ostrzu noża takim czynnikiem, który te stosunki zaogniał, była sprawa Wilna. My musimy pamiętać, że przez 20 lat okresu międzywojennego, w zasadzie przez prawie cały, my nie mieliśmy z Litwą stosunków dyplomatycznych. Pomimo niestety pół wieku dominacji ZSRR, gdzieś tam te dawne zadrażnienia przetrwały, co widać chociażby w problemach z pisownią nazwisk, z czasami z pisownią ulic dwujęzycznych, bo wiem, że w niektórych miejscowościach podwileńskich też wiszą nazwy i polskie częściowo, i litewskie ulic. Więc niestety, ale zaszłości, które gdzieś tam tkwiły, wydawałoby się dawno w przeszłości, blisko 200 lat temu, przetrwały w nieco zmienionej formie. No musimy sobie zdać sprawę, że trzeba było wybuchu wojny na Ukrainie, by teraz dopiero po bodajże ćwierć wieku przywrócono możliwość zdawania matury w języku polskim na Litwie, więc no to jest tak mocno symptomatyczne. Ja cały czas mam nadzieję, że te stosunki będą ulegały poprawie, będą coraz lepsze, bo jak mówił i pisał jeden z moich ulubionych publicystów, też z okresu międzywojennego, Stanisław Cat-Mackiewicz, no niestety niepodległość Polski jest wypadkową niepodległość Litwy i odwrotnie, a no w tych czasach okazało się, że sformułowania sprzed ponad 80 lat czy 90 znów nabrały aktualności.
Chciałabym jeszcze nawiązać tutaj do tego, co pan doktor powiedział, mianowicie właśnie już o tej mniejszości polskiej na Litwie, tak? Ale ile obecnie mniej więcej mieszka Polaków tam? Jaka w ogóle jest ich sytuacja?
Trudno mi podać dokładną liczbę, to znaczy nie chciałbym przekłamać. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że w niektórych częściach Litwy Polacy są oczywiście silni, są reprezentowani w samorządzie, wręcz kierują tym samorządem, tak jak chociażby w rejonie wileńskim czy w rejonie solecznickim, gdzie te wybory są przez przedstawicieli polskiej mniejszości, przez Polaków wygrywane. Tak, pełnią oni funkcje merów, wicemerów, funkcje kierownicze, dyrektorów wydziałów w poszczególnych instytucjach samorządowych, dyrektorów ośrodków kultury, więc no, to są ludzie funkcjonujący w strukturach litewskiej administracji, funkcje starostów, czyli przekładając to na nasz język wójtów, tak? Więc są reprezentowane te osoby i ta mniejszość, ale to dotyczy rejonu wileńskiego, no czyli samej okolicy wileńskiej, przekładając to na nasz język, powiedzieliśmy powiatu, a tak jak mamy powiat olsztyński, i rejonu solecznickiego, tego rejonu, który jest słynny z funkcjonowania tam miłości Adama Mickiewicza, Marii Wereszczakówny, no i z tego, że jest wciśnięty w Białoruś poniekąd, takim cypelkiem, który w Białoruś wchodzi litewskim. Więc ta sytuacja jest diametralnie różna, ale wiemy też, że tam, gdzie Polacy nie sprawują władzy w samorządzie, no są poważne problemy, tak? Poważne problemy z utrzymaniem szkolnictwa, te szykany są gdzieś tam bardzo, bardzo mocne, chociażby w rejonie trockim już to tak dobrze i kolorowo nie wygląda. Też ta sytuacja oczywiście zmienia się pod wpływem wojny. Ja byłem na Litwie w majówkę, rozmawiałem z ludźmi i tam jednak jest dużo pożegnań, dużo wyjazdów. Ten strach chyba jest bardziej widoczny, silniejszy niż u nas. Ludzie sprzedają swój dobytek, wyjeżdżają gdzieś tam daleko, za ocean nawet. Więc to też to zagrożenie wojenne, czy ten stan takiej zimnej wojny wpływa na pewno na sytuację także mniejszości polskiej. Natomiast no ja, tak jak to obserwuję i widzę, bo przecież Polacy mają i przedstawicieli swoich w Europarlamencie i Związek Polaków na Litwie w tym roku świętuje 35-lecie. Niedawno była wielka gala w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, więc nie powiedziałbym absolutnie, że ta sytuacja jest dobra, czy jest taka, jaka powinna być, natomiast na pewno Polacy no, są widoczni, zwłaszcza w życiu Litwy, zwłaszcza w tej części wileńskiej. Musimy pamiętać, że mamy TVP Wilno, mamy Radio z Nadwili, mamy polską prasę, mnóstwo świetnych polskich organizacji, jak chociażby Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, który wszystkimi wileńskimi cmentarzami się opiekuje, dba o nie, odnawia poszczególne pomniki. Społecznicy umawiają się na akcje zawsze 2 czy 3 razy do roku wielkiego sprzątania tych cmentarzy, więc mniejszość polska jest obecna, jest bardzo aktywna, no i ja ze swojej strony chciałbym, żeby tak pozostało, kibicuję tym ludziom, wielu z nich znam i naprawdę chylę czoła przed tym, co robią, bo wiem, że na co dzień nie jest im łatwo. Nam czasem tutaj w Polsce trudno coś zrobić, mając wsparcie instytucji publicznych, a tam często tego wsparcia nie ma, więc dla Polski, dla polskości oni robią naprawdę, mówiąc kolokwialnie, dobrą robotę.
A jak wygląda sytuacja mniejszości litewskiej w Polsce?
Mniejszość litewska w tej chwili jest skupiona tak naprawdę nie w województwie warmińsko-mazurskim, tylko na terenie województwa podlaskiego. To są okolice Sejn, Puńska. Ja szczerze też powiem, że nie zajmowałem się i nie badałem nigdy sytuacji mniejszości litewskiej w Polsce. Natomiast tutaj chociażby mamy dwujęzyczne nazwy miejscowości. Jeśli pojedziemy do Puńska, wjeżdżając do Puńska, zobaczymy tablicę dwujęzyczną, tak? No, jak pojedziemy pod Wilnem i wjedziemy do jakiegokolwiek miasteczka, no to takiej tablicy nie ma. Jest tablica w języku litewskim, więc tu już widać pewną zmianę. Natomiast jedno trzeba powiedzieć. No na pewno mniejszość litewska w Polsce nie odgrywa takiej roli w życiu kulturalnym, społecznym, politycznym, jak mniejszość polska na Litwie, czy ściślej rzecz ujmując na Wileńszczyźnie, czy na ziemi solecznickiej, więc no tutaj trudno mi to naprawdę tak na bieżąco porównać, bo raz liczebność, dwa no skupienie jednak na jednym wąskim obszarze tak naprawdę jednego powiatu, czy w zasadzie gminy, to zupełnie diametralne z kolei podejście niż w przypadku mniejszości polskiej na Litwie.
A chciałabym teraz zapytać o takie cykliczne spotkania, które się odbywają, mianowicie Czwartki Wileńskie. One się odbywają raz w miesiącu i cieszą się dużą tutaj popularnością. Skąd w ogóle wziął się pomysł na te spotkania?
Przedstawiciele, członkowie towarzystwa, sympatycy spotykali się na takich comiesięcznych prelekcjach w biurze. No i stwierdziliśmy, że ma to ograniczony, zamknięty charakter. Pamiętam, to była też salka, w której się spotykano bodajże na 3. piętrze, więc tym starszym osobom ciężko było, a jest to budynek bez windy, ciężko było oczywiście dotrzeć tam na taką prelekcję. Mój starszy kolega, wiceprezes towarzystwa, pan Paweł Bielinowicz, stwierdził, że musimy troszeczkę wyjść do miasta, wyjść do ludzi, znaleźć miejsce i salę, która umożliwi organizację też większych prelekcji i no tego, żeby miały one stały charakter, żeby były one cykliczne, bo często w biurze zdarzało się, że jak nie było prelegenta, to takiego spotkania nie było, albo dzwoniono po członkach i rezygnowano jakby jeśli nie było zainteresowania. Natomiast Czwartki Wileńskie są organizowane od blisko 10 lat w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, w kamienicy na Ujaka, na parterze w sali kameralnej, co tak jak przed chwilą powiedziałem, też ma znaczenie dla naszych uczestników, chociaż są to nie tylko osoby starsze, nie tylko seniorzy, ale także mieszkańcy Olsztyna. Oczywiście, tak jak już wcześniej wspominałem, bardzo trudno było wrócić po pandemii, bo mieliśmy 1,5 roku przerw. Naprawdę dla stowarzyszenia, które skupia w 80% seniorów, to był duży problem, żeby po tej pandemii wrócić i po 1,5 roku znowu ruszyć z tymi prelekcjami, ale udało się, wróciliśmy, jesteśmy. Oczywiście czwartki są cały czas organizowane. Nawet trochę się pochwalę, bo z tego, co kojarzę, to przez prawie 10 lat, nie wiem, wykładowcy, myślę, że powtórzyli się nam nie więcej niż 10 razy. Także zazwyczaj na każdym spotkaniu, tak naprawdę do pandemii to udało się utrzymać w pełni, później już po pandemii nie w 100%, ale w większości ci wykładowcy, ci goście się nie powtarzają, tak? Każda prelekcja to jest inny inny gość, oczywiście inny temat. Niektóre czwartki wykorzystujemy też wcześniej, na przykład te z początku roku na spotkania opłatkowe, ale też na przykład na promocję biuletynu Bez Kresy Niepodległej. Zawsze ten listopadowy czwartek jest wykorzystywany, tylko oczywiście znowu są różni autorzy artykułów, no więc ta rozmowa, bo to jest bardziej rozmowa niż zwykła, akurat w przypadku promocji biuletynu, no ma inny charakter, więc myślę, że potrzebna, cenna inicjatywa. Znowu tutaj odwołam się do wydarzenia, które rzutowało i rzutuje na naszą rzeczywistość, czyli do pandemii. Przed pandemią ta frekwencja była dużo lepsza. Dzisiaj, powiedzmy, jest to frekwencja na poziomie 20-25 osób, takich raczej pewnych, stałych, które się pojawią, no ale przed pandemią te wartości utrzymywały się na poziomie 40 albo ponad 40 osób, więc no to naprawdę, jak spojrzymy, ile ma sala kameralna, to myślę, że tak 50% sali udało się wypełniać, teraz troszeczkę mniej, natomiast oczywiście nie zatrzymujemy się, działamy dalej. Z tego, co kojarzę, nie mam w tej chwili kalendarza przed sobą, najbliższy czwartek wileński będzie 9 września o 17:00 i to będzie gratka dla miłośników historii kolejnictwa, bo zaprosimy Michała Jerzego Chromińskiego, który przygotował książkę naukową o żołnierzach, kolejarzach w wojnie polsko-bolszewickiej, właśnie w walce o okresy północno-wschodnie. Autor przyjedzie ubrany w replikę kolejarskiego munduru, oczywiście ze swoją książką, z opowieścią. To akurat wynika ze współpracy ze stacją muzeum, z Muzeum Kolejnictwa właśnie w Warszawie, więc już drugie będzie spotkanie z tego typu cyklu, bo wcześniej organizowaliśmy w poprzednich latach promocję książki Kolejarze z Wileńszczyzny, więc 9 września takie mocne wejście, w listopadzie to będzie promocja biuletynu Bez Kresy Niepodległej na czwartku wileńskim, a oczywiście też pozostają nam te czwartki wykładowe, to jest zawsze 8-9 spotkań w roku, no bo teraz przez 3 miesiące wakacyjne mamy przerwę.
No i co też warto podkreślić, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo tematyka jest różnorodna, nie tylko historyczna, tylko tak nawet choćby to kolejnictwo, czyli coś
tak,
znowu innego.
Tak. Na pewno nie są to stricte prelekcje historyczne, a jeśli to są prelekcje historyków, to też staramy się, żeby były to na przykład prelekcje o codzienności, o chorobach, o epidemiach. Mieliśmy prelekcje w Wilnie o życiu codziennym, o życiu studenckim. No oczywiście przewija się temat wojny, temat okupacji, Armii Krajowej, przesiedleń tutaj na Warmię i Mazury, ludności z Wileńszczyzny, ich sytuacji tutaj w regionie, ale także są wykłady o postaciach przecież z różnych dziedzin życia, więc tak, muszę się z panią zgodzić, że nieskromnie chyba powiem, że każdy znajdzie coś dla siebie, także serdecznie zapraszam. Oczywiście jest wstęp wolny, spotkania mają charakter otwarty.
Chciałabym jeszcze nawiązać do premiery filmu Klucz Wileński. Miałam przyjemność być w Olsztynie na tej premierze i naprawdę no, mnóstwo ludzi przybyło i słyszałam bardzo dużo takich pozytywnych komentarzy po zakończeniu tego pokazu. Gdyby pan doktor tak zechciał powiedzieć, skąd się w ogóle wziął pomysł na ten film, kim byli bohaterowie tego filmu?
Zawsze starałem się, przygotowując jakieś wydarzenia, tak mnie przynajmniej uczono, w wypadku rocznic, żeby wyprzedzać pewne fakty, pewne rzeczy robić wcześniej. W przyszłym roku mamy rocznicę 80-lecia zakończenia II wojny światowej, która zdefiniowała ten region pod wieloma względami, także pod względem społecznym, pod względem tkanki tej społecznej i właśnie faktu, że wielu przybyszów z ziemi wileńskiej tutaj się, oczywiście nie z własnej woli, jak wiemy, osiedliło, tak? No i stwierdziliśmy, że fajnie, robimy prelekcje, robimy różne spotkania artystyczne typu Kaziuki, Wilniuki, Zaduszki Wileńskie i tak dalej. A przygotowujemy czasopismo takie popularne, też mieliśmy udział w jednej książce naukowej, znaczy współwydaliśmy ją z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, ale także przygotowaliśmy dwa zbiory wspomnień jeszcze w latach wcześniejszych, ale stwierdziliśmy, że trzeba zrobić coś, co jest dużą formą, coś, co dotrze do odbiorcy też niezwiązanego korzeniami z Wileńszczyzną, coś, co dotrze do młodzieży, na pewno w jakimś stopniu. W związku z tym tak zrodził się pomysł filmu Klucz Wileński. Udało mi się namówić do współpracy niezwykle kompetentnych ludzi, moją zastępczynię, panią dr Marcelinę Zaniewską, która była kierownikiem produkcji, a przede wszystkim wspaniałą ekipę realizacyjną, czyli reżysera i scenarzysta Artura Kalickiego, Jacka Suwora i Martę Ordakowską, którzy odpowiadali za stronę techniczną, czyli montaż, oczywiście zdjęcia, oświetlenie, przygotowanie making-offów i całą tą stronę taką techniczną. Wspaniali, kompetentni ludzie, świetna ekipa filmowa, choć niewielka, która przygotowała film Klucz Wileński. O czym jest ten film? No tak naprawdę ten film jest historią ludzi, wybraną historią ludzi, kilku bohaterów, którzy przyjechali z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury i Powiśle w różnych okresach swojego życia, często od dzieci malutkich po nastolatków, tak, po osoby będące u progu dorosłości. Nie chcę oczywiście streszczać całego filmu, ale po pierwsze, no najmłodsza bohaterka ma blisko lat 70 i przyjechała pod koniec lat 50, ale generalnie ten przedział wiekowy to jest od blisko 85 lat do 103. Pani Irena Tyman ze Stawigudy ma naszych żyjących bohaterów, więc to też był taki ostatni moment na uchwycenie tych wspomnień, uchwycenie wypowiedzi tych ludzi. Oczywiście, to były 4-5-godzinne rozmowy. My mogliśmy wybrać po 10 minut, bo film ma godzinę 10, więc wiadomo, że nie wszystko dało się zmieścić. To jest historia ludzi wyrwanych, wyjętych ze swojej ziemi rodzinnej, z którą byli często związani od wieków, czyli z Wilnem i Wileńszczyzną, i osiedlonych na ziemi nowej, ale myślę, że ten film ma taki pozytywny, wręcz pozytywistyczny wydźwięk, bo pokazuje, ile dobrego ci ludzie zrobili tutaj, dla naszego regionu, w którym do dzisiaj funkcjonujemy. Więc cieszę się, że to ma taką formę, że nie tylko to jest wojna, krew, śmierć i ból, ale pomimo tej wojennej burzy, że to słońce w tym filmie, myślę, bardzo mocno się pojawia. I co też znamienne i ciekawe, dodam, że jedna z bohaterek niestety zmarła w trakcie nagrania, pani Elza Strzelecka z Pasłęka. My byliśmy już po nagraniu dokumentacyjnym, po rozmowie z panią Elzą. Próbowaliśmy 2 tygodnie później umówić się na zdjęcia, bo wiedzieliśmy, że no pani ma 90 lat, tak? No niestety nie zdążyliśmy i ten wątek odchodzenia, umierania jest w tym filmie obecny. Nie chcieliśmy, żeby tak się stało, nie mieliśmy takiego zamiaru, oczywiście nie było tego w scenariuszu, ale tutaj no, życie napisało swój scenariusz. Cieszę się, że Klucz Wileński jest generalnie bardzo dobrze odbierany. Do tej pory, do naszej dzisiejszej rozmowy, mieliśmy 13 pokazów, łącznie oczywiście z pokazem olsztyńskim, z czego 8 w naszym regionie, 5 na Litwie, właśnie w rejonie wileńskim w tym roku. Planujemy jeszcze pokazy między innymi w Olsztynku, na pewno będzie jeszcze pokaz dla młodzieży we współpracującym z Towarzystwem 5 Elojmienia Wspólnej Europy w Olsztynie. No i szykujemy się jesienią do dużej premiery w Wilnie, w Domu Kultury Polskiej. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z kierownictwem TVP. Wilno, szukamy terminu dogodnego dla wszystkich i myślę, że jeszcze w Wilnie taki duży pokaz zrealizujemy.
Czy będą realizowane również inne filmy w przyszłości?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. W tej chwili też będziemy rozpoczynać zdjęcia do krótkiego, bo 3-odcinkowego miniserialu, który powstanie w koprodukcji z TVP Wilno. To będą historie naszych bohaterów, ale które nie znalazły się w filmie, więc coś zupełnie innego, uzupełnione o nowy materiał archiwalny. No tylko tam, z racji oczywiście koprodukcji z telewizją Wilno, bardziej będą wyeksponowane wątki wileńskie. To będą 3 odcinki. Trudno mi powiedzieć, kiedy premiera będzie w telewizji tego serialu, ale wiem, że myślę, że na dniach powinny się zacząć nad nim prace, bo tak jak mówię, jesteśmy już po rozmowach. Natomiast jeśli chodzi o film dokumentalny, jest pomysł, jest plan, by zrobić film dokumentalny o zbrodni ponarskiej. Zwłaszcza, że tutaj w naszym regionie, bo w Olsztynku, ukrył się jeden z egzekutorów rozstrzeliwujących Polaków, Żydów i Romów właśnie w Ponarach pod Wilnem, osoba, która zmieniła swoją tożsamość, przyjechała. To jest scenariusz filmu szpiegowsko-sensacyjnego, naprawdę świetny. Natomiast no, my będziemy musieli to ubrać w ramy dokumentu. Jeśli uda nam się uzyskać wsparcie finansowe i złożyć oczywiście stosowne dokumenty projektowe na czas, to zaczęlibyśmy zdjęcia w przyszłym roku. Jeśli nie, to przesuniemy zdjęcia na rok 2026. Natomiast pomysł filmu jest. Wiem, że dokumenty, czyli scenariusz i tak dalej, i wszystkie inne niezbędne formalne materiały powstają w tej chwili.
Na zakończenie chciałabym jeszcze zapytać, jakie będą kolejne działania podejmowane przez Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w najbliższym czasie?
przed chwilą zdradziłem może tajemnicę na antenie, jeśli chodzi o te sprawy filmowe, natomiast czas wakacji to czas pracy takiej organizacyjnej. W tej chwili przygotowujemy pobyt ponad 20-osobowej grupy młodzieży z Polskiego Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Oni będą w Olsztynie w dniach 16-20 września, odwiedzą nasze miasto, spotkają się z naszym partnerskim liceum. Przewidzieliśmy dla nich, myślę, atrakcyjny program, więc pobyt młodzieży wileńskiej to jedno. Oczywiście w listopadzie zostanie wydany numer biletynu bez kresy niepodległej. Też już mogę teraz powiedzieć, że znajdą się tam między innymi teksty o Barbarze Radziwiłłównie, o Melchiorze Wańkowiczu, jego właśnie kresowo-mazurskich śladach. Będzie również artykuł dotyczący historii jednego z wileńskich więzień i przetrzymywania tam żołnierza AK. No, obchodzimy, w zasadzie na Wileńszczyźnie cały czas trwają obchody 80-lecia operacji Ostra Brama prowadzonej przez Armię Krajową, więc biletyn bez kresy niepodległej, pobyt młodzieży. No i 11 zaduszki wileńskie. Też czekamy na ostatnie formalne rozstrzygnięcie, natomiast no, w tej chwili nie ma zagrożenia, że impreza się nie odbędzie. To będzie połowa listopada tego roku. Muzeum w Armii Mazur, sale kopernikańskie, tradycyjnie, tak jak od 11 lat. Będziemy podążać tropami Melchiora Wańkowicza i Marii Ziętary-Malewskiej, czyli uznanych literatów.
Czyli zachęcamy do śledzenia wydarzeń, które będą organizowane do Czwartków Wileńskich i do uczestnictwa w towarzystwie.
Zapraszamy serdecznie, zapraszamy do śledzenia Facebooka, do uczestnictwa w naszych wydarzeniach.
Państwa i moim gościem był pan dr Piotr Bojarski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, a program prowadziła Krystyna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.